A więc, kochani, będziemy czytać Słowo Boże, będziemy rozważać je, będziemy patrzeć, co Pan dzisiaj chce nam powiedzieć, co nam chce objawić i co jest naprawdę ważne dla naszego życia. Mateusza, 3 rozdział od 1 do 12, a więc 3 rozdziału, pierwszych 12 wersetów czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A w owe dnie przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej, mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios, albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa. Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordan, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien ni sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić chlepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Kochani, zagadnienie, które chciałbym, abyśmy dzisiaj omówili, to wydawanie owocu godnego upamiętania. Musimy się na tym skupić, abyśmy wiedzieli, że ważne jest, aby z życia naszego wychodziły dobre przykłady, dobre słowa i dobre uczynki, abyśmy żyli na sposób Boży. Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebios, czytaliśmy we fragmencie powyższym. Kochani, to greckie słowo oznacza dokładnie: zmieniajcie umysł, zmieniajcie myślenie. A słowo to jest pochodnym od oczywiście słowa rzeczownikowego. Zmiana myśli, żal, skrucha, zastanawianie się, ale po fakcie, nie przed faktem. W Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, związane jest ono z żalem za grzechy i powrotem na drogę prawości. A więc żal za grzechy i powrót do prawego życia, do przestrzegania zakonów. W księdze Joela, 2 rozdział, 12 i 13 wersety mówią tak: wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. I nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Widzimy, Boża postawa wobec człowieka, który opamiętuje się, który chce w swoim życiu zmienić swoje życie na właściwe względem Boga, na właściwe względem woli Bożej, to Bóg ma bardzo wiele litości do takiego człowieka. Bóg zawsze skłania się do tego, który pokutuje, który odwraca się od złych swoich postępków, aby postępować w sposób godny Pana. W Jonasza w 3 rozdziale, w 10 wersecie czytamy: a gdy Bóg widział ich postępowanie, że nawrócili się ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Widzimy? Bóg posyła ostrzeżenie, że zginiesz. Już zapowiada ci przez proroka, że pewne rzeczy przyjdą złe na twoje życie. Ale jeśli ty się opamiętujesz i zaczynasz zawracać ze swojej złej drogi, zaczynasz żałować tych słów złych, które wypowiedziałeś, tych czynów złych, które uczyniłeś i zaczynasz czynić dobrze, zaczynasz mówić dobrze, to Bóg się odwraca i Bóg mówi tak: no jednak zapowiedziałem ci to wszystko, ale nie poślę tego. I to jest właśnie nadzieja nasza w tym, żebyśmy widząc, że Bóg napomina nas, że coś jest nie tak w naszym życiu i tak na przykład napomnieniem Bożym może być w naszym życiu jakieś nieszczęście, jakaś choroba, jakieś inne problemy, ale na przykład zachorowałeś i teraz żałujesz bardzo, przychodzisz do Boga, wołasz, to co Bóg robi? No uzdrawia ciebie. Nie, to już, no już trudno, posłałem chorobę, to już musisz umrzeć, więc Bóg przychodzi z łaską i z miłosierdziem do człowieka, przebacza i zabiera chorobę. To jest takie wspaniałe Boże działania. W Izajasza w 46 rozdziale 8 i 9 wersecie jest powiedziane: pamiętajcie o tym i przyznajcie się do winy. Weźcie to do serca, wy odstępcy, wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ludzie się zastanawiają, no który to Bóg, który to Bóg? No, jest powiedziane wyraźnie w Piśmie Świętym. Możecie powiedzieć, no ale to Pismo Święte. A czy jest jakaś inna księga, którą rzeczywiście posłał Bóg? Czy jest jakakolwiek inna księga na całym świecie, na całej ziemi, która by rzeczywiście była posłana przez Boga, który istnieje? Ludzie stworzyli, ludzie napisali. I my możemy powiedzieć, ludzie też napisali Pismo Święte. I niektórzy mówią, a kto to napisał? Kto to napisał? Nie napisali tego ludzie, tylko napisał to Duch Święty ręką człowieka. Wiecie, dokładnie jest tak, jak stajemy jako ludzie prorokujący w imieniu Pańskim, to nie wypowiadamy swoich własnych słów. Wypowiadamy słowa, które Duch Święty posyła. A więc nie ja mówię, więc jeśli coś wypowiem, a nie zgadzacie się z tym, no to nie atakujcie mnie, atakujcie Ducha Świętego. Bo to Duch Święty mi kazał powiedzieć. Nie ma wcześniej ułożonych w domu przeze mnie słów, które przychodzę w środę i wypowiadam wam. Nie ma żadnych przemyśleń, nie ma żadnych przygotowań, nie ma żadnych notatek. Jest oczekiwanie na Boże natchnienie, na Boże napełnienie i wypowiedzenie tego, co Duch Święty chce, żeby było wypowiedziane. Dokładnie tak samo zostało napisane Słowo Boże. Dokładnie tak samo Pismo Święte jest napisane. Usiadł człowiek, wziął pióro, aby pisać i czekał, że ktoś mu zacznie dyktować. I Duch Święty zaczął mu dyktować. I on pod dyktando Ducha Świętego napisał. A więc wiedzmy, że nie wszystkie słowa, które są zapisane, są z natchnienia Ducha Świętego, bo nie wszystkie są posłane przez Ducha Świętego. I dlatego Słowo Boże nam tu mówi, abyśmy wzięli to sobie do serca. Że jeżeli Bóg coś do nas mówi, to znaczy jest to ważne, jest to jakieś przesłanie Boże do naszego życia, abyśmy pewne rzeczy w naszym życiu naprawili, czy przeprosili, czy pokutowali, czy odwrócili się od tych rzeczy, na które nam Pan zwraca uwagę. W Jeremiasza w 18 rozdziale, w 7 i 8 wersecie jest powiedziane: raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę, lecz jeżeli ów naród odwróci się od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Słowo Boże wyraźnie nam mówi: upamiętajcie się, czyli upamiętanie i pokuta powiązana jest z trzema elementami w życiu człowieka. Po pierwsze, element intelektualny, to znaczy zmiana myślenia. Metanoia, metanoeite, to słowo greckie, które jest tu użyte, to oznacza zmienić sposób myślenia. W głowie naszej musi się zmienić sposób myślenia. Musimy zacząć inaczej myśleć. Musimy zacząć myśleć w taki sposób, abyśmy byli pod natchnieniem Ducha Świętego. Aby Duch Święty nam dokładnie tłumaczył, jak mamy myśleć. Bo to jest niezwykle ważne. Nasze myśli mogą być błędne. Jak nas szatan atakuje, możemy na przykład zachowywać się w niewłaściwy sposób, myśleć w niewłaściwy sposób. A Pismo Święte nas ukierunkowuje. Słowo Boże nam czyni to bezpieczeństwo, abyśmy w odpowiedni sposób myśląc wykonywali odpowiednie dzieła Boże. A więc element intelektualny w pokutowaniu. Drugi to jest element emocjonalny, czyli żal i skrucha. Wiecie, to nie wszystko, że my zmienimy nasze myślenie. My jeszcze musimy żałować, że to, co zrobiliśmy, zrobiliśmy źle, zrobiliśmy niewłaściwie. I że Bóg rzeczywiście nam na to zwraca uwagę i my musimy żałować tego. Naprawdę musi być w naszym życiu żal, autentyczny żal, autentyczna skrucha przed obliczem Bożym. Ale to jeszcze nie wszystko, jeszcze jest trzeci element, i to się składa dopiero na prawdziwe upamiętanie, prawdziwą pokutę, a mianowicie element działania, czyli odwrócenie się od grzechu. Czyli to nie jest tak, że my skruszeni płaczemy, żałujemy, wypowiadamy to, zaczynamy inaczej myśleć. Jeszcze musimy zacząć działać. Słowo Boże mówi, że jak przyłapali pewną kobietę na jawnym cudzołóstwie, to co zrobili? Przyprowadzili do Jezusa, chcieli ją ukamionować. Jezus Chrystus, wiemy, co powiedział. I oni wszyscy opuścili to miejsce. Jezus Chrystus też jej nie potępił. Dlaczego? Bo była skrucha, był żal, była chęć zmiany myślenia. I teraz, kiedy Jezus Chrystus ją odsyła, to mówi właśnie o tym trzecim elemencie pokuty, mianowicie działanie. Element działania. Idź i więcej nie grzesz, czyli odwróć się od twojego grzechu. Czyli upamiętanie zawiera w sobie zmianę myślenia, żal i skruchę i odwrócenie się od tego, co dotychczas czyniliśmy, aby tego już więcej nie czynić. To jest prawdziwy żal i skrucha i pokuta. Wiedzmy o tym, to jest niezwykle ważne. Dopiero te trzy elementy oznaczają w pełni to, o czym mówił Jan Chrzciciel, kiedy nawoływał ludzi, nawróćcie się, upamiętajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebios. To jest to ważne zagadnienie w tym fragmencie. Dalej Jan Chrzciciel miał odzienie z sierści wielbłąda i skórzany pas wokół bioder. Opis Jana Zanurzyciela, Chrzciciela, przypomina opis proroka Eliasza. Dokładnie opis proroka Eliasza. Druga Królewska, pierwszy rozdział, 7 i 8 wersety mówią o tym. On zaś rzekł do nich, jak wyglądał ten człowiek, który wyszedł naprzeciw was i wypowiedział do was te słowa? Odpowiedzieli mu. Był to człowiek w płaszczu z sierści i z pasem skórzanym, przepasanym dookoła bioder. Wtedy zawołał, to Eliasz z Tiszbe. To Eliasz. Rozpoznał go od razu. Więc ten człowiek, który żył za tamtych czasów, prawda, jakby zobaczył Jana Chrzciciela, to co by krzyknął? O, to Eliasz! To jest Eliasz! I rzeczywiście to był Eliasz. I my musimy o tym wiedzieć, bo Słowo Boże nam bardzo wyraźnie na ten temat mówi. I w Mateusza 17 rozdziale od 10 do 13 wersetu czytamy takie słowa. I pytali go uczniowie, mówiąc, czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając rzekł, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Taki Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. Eliasz już przyszedł, czyli mówił o Janie Chrzcicielu. Jezus Chrystus jednoznacznie stwierdził i powiedział, Jan Chrzciciel to Eliasz, na którego czekaliście, który miał bezpośrednio poprzedzić przyjście Mesjasza. A więc jestem wśród was, Mesjasz, on mnie poprzedził. I teraz ludzie odrzucają Jezusa Chrystusa. Dalej jest powiedziane, i schodzili się do niego mieszkańcy i wyznając swoje winy, byli zanurzani w rzece Jordan. To Jan Chrzciciel czynił. Greckie błędy, przewinienia, winy, to jest to, co rozumiemy przez słowo grzech. Według Nowego Testamentu, jak i Starego Testamentu, grzech to pogwałcenie zakonu. To jest pogwałcenie Bożych przykazań. 1 Jana 3:4 mówi tak. Każdy, kto popełnia grzech, czyni też bezprawie. A grzech jest bezprawiem. Ja z Nowego Testamentu Toruńskiego przeczytałem, bo tam jest tak bezpośrednio właśnie z oryginałem przetłumaczone. I tak, żebyśmy to wiedzieli, że grzech to jest bezprawie. Grzech jest bezprawiem. Bezprawie to inaczej brak zakonu. Wyznawanie win pojawia się również w innych miejscach Nowego Testamentu. Ludzie wyznawali winy, wyznawali swoje grzechy i to jest niezwykle ważne, abyśmy my zawsze to czynili. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, 18 werset mówi tak. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A więc ważne jest, żebyśmy my wyznawali, jeśli coś zostaje przez Pismo Święte określone jako grzech, jako niewłaściwe postępowanie, to musimy pamiętać o tym, że to należy wyznawać. I w Jakuba w 5 rozdziale 16 wersecie jest powiedziane: wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, abyście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego, wytrwała modlitwa sprawiedliwego i my módlmy się gorliwie. Kochani, kiedy przychodzimy przed Boże oblicze, to nieraz może bardzo lekko sobie traktujemy te modlitwy, które na koniec są zanoszone przed oblicze Boże. Może niektórzy podchodzą do tego bardzo poważnie, mają co do tego wielkie nadzieje, ale ja chciałbym zachęcić nas wszystkich, żebyśmy mieli potężną nadzieję dotyczącą modlitw, które zanosimy do Boga naszego Wszechmogącego. Bo to jest jedyna droga, aby Bogu naszemu przedstawić to, co rzeczywiście ludziom dolega. Jeśli ci ludzie rzeczywiście chcą, żebyśmy się o nich modlili, wstawiajmy się, bo wiele może modlitwa usilna sprawiedliwego. A więc zobaczmy, jeśli my się naprawdę usilnie modlimy, to też rozumiemy, że jesteśmy usprawiedliwieni przez Pana naszego, jesteśmy sprawiedliwi, stoimy przed Bożym obliczem, aby wstawić się o kogoś. I wiecie, co się dzieje wtedy, jak się modlimy o ludzi, którzy są chorzy, a którzy proszą nas o modlitwę? Wiecie, co się dzieje? Są uzdrawiani. Wiecie o tym? Naprawdę, świadectwa są składane, ale wiele ludzi po uzdrowieniu nie składa świadectwa tutaj u nas, więc o tym nieraz nie wiemy. Ale tak jest rzeczywiście. Jest rzeczywiście, bo docierają do nas jakieś takie niewielkie okruchy informacji tego, że ci ludzie rzeczywiście dobrze się mają. Myśmy się o nich modlili, wstawiali i rzeczywiście dobrze się mają. Czy to my mamy taką moc? Czy to my jesteśmy tacy doskonali? Czy to my uzdrawiamy? Oczywiście wiemy doskonale, że nie. Pan nas uzdrawia, ale ponieważ stajemy we właściwej formie przed Panem naszym, właściwej dyspozycji i właściwej postawie, reprezentując naszego Pana Jezusa Chrystusa, który kazał nam wstawiać się o innych, tak jak w Słowie Bożym tutaj w tym Jakuba czytaliśmy, wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Dlatego módlcie się jeden za drugiego. Módlcie się jeden za drugiego, abyście odzyskali zdrowie, aby wasze grzechy zostały przebaczone. Módlcie się jeden do drugiego. Czy modlicie się jeden do drugiego? Czy pamiętacie o tym, żeby się wstawiać gorliwie za kogoś, o kim powiedzieliśmy na tym miejscu, że potrzebuje uzdrowienia? Może być sytuacja, w której w danym momencie, na danym nabożeństwie dowiedziałeś się o tym, że ktoś jest chory, że ktoś potrzebuje naprawdę wielkiej Bożej ingerencji, potężnego Bożego podniesienia, abyśmy to wiedzieli, że jesteśmy w rękach Bożych i że jesteśmy ludźmi, których Bóg trzyma. I teraz tak, nie modlisz się o kogoś, jak się dowiadujesz na nabożeństwie. No na nabożeństwie się pomodliłem, wystarczy. Nie wystarczy. Dlatego, że wsparcie modlitewne podtrzymuje uzdrowienie, które tutaj wymodlone zostało przed Panem. A więc potrzeba jest jeszcze utrzymania tego uzdrowienia. I to jest niezwykle ważne. Do tego jesteś ty i ty potrzebny, żebyś w domu się modlił, w swojej komorze o tą osobę, żebyś wspominał. Żebyś był człowiekiem zaangażowanym i zainteresowanym tym. Wiesz dlaczego? Dlatego, że może ciebie spotkać doświadczenie i będziesz też potrzebował, żeby ktoś się za ciebie wstawiał. Jeśli ty nie stawiasz się, to ktoś inny też może to zlekceważyć i zrezygnować z takiej walki o ciebie. I co wtedy? I to wtedy po prostu nie utrzymasz swojego uzdrowienia. Kochani, ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że jak my na przykład mówimy tak, No z zawału to jeszcze można wyjść, chyba że jest bardzo rozległy. Ale z wylewu albo udaru to się już nie wychodzi. Po prostu się jest kaleką i koniec, tak? Tak? Nie? No właśnie dowód mamy, tutaj siedzi przede mną. Brat Kaziu. Był po udarze. Miał udar. I co? I jest wśród nas. Bóg podniósł? Podniósł. Dlatego wiedzmy, że możemy się mocno trzymać Pana w tych momentach, w których walczymy. Po prostu trzymamy się Pana, walczymy, przeciwstawiamy się, wyganiamy demony, wyganiamy chorobę, przeciwstawiamy się chorobom. A więc patrzmy, że te rzeczy są niezwykle ważne. My mamy zmienić nasze myślenie i zacząć działać według Słowa Bożego. I mieć tą pewność, że rzeczy dokonują się, autentycznie się dokonują. To nie jest tylko chyba, może się dokonają, może nie. Bóg uzdrowi, jak lekarze dobrze zadziałają. Lekarze dobrze zadziałają, jak Bóg uzdrowi. Wtedy wszystko zaczyna się dobrze układać. Dlatego wiedzmy, nie odwracając kolejności rzeczy, wiedzmy o tym, że od naszego Boga wszystko zależy. Dlatego ufajmy Panu naszemu i naprawdę walczmy o tych, o których się dowiemy, że potrzebują naszej walki. Uczyńcie więc owoc godny upamiętania, zmiany myślenia. Jan nawoływał do tych ludzi i mówił wyraźnie stwierdzał, bezprawie, no to teraz zmień myślenie twoje. Dlatego teraz wydaj owoc godny twojego upamiętania. Chodzi więc o to, abyśmy wypełniali przykazania Boże. Abyśmy wypełniali Jego przykazania. Przestrzegajcie zatem przykazania na dowód tego, że nawróciliście się prawdziwie. Jeśli naprawdę się nawracamy, to będziemy przestrzegać Bożych przykazań. Pamiętajmy o tym, bo to jest niezwykle ważne. Opamiętanie samo w sobie nie jest uczynkiem. To nie jest żaden uczynek. Jednak uczynki są nieodłącznym składnikiem opamiętania. Kiedy się opamiętamy, to zaczynamy wydawać owoc godny upamiętania. A więc opamiętanie i wiara są zawsze w Piśmie Świętym nierozerwalnie ze sobą związane. Opamiętanie oznacza odwrócenie się od grzechów, a więc grzechy są, odwracam się od tych grzechów, a wiara to jest zwrócenie się w kierunku Boga. Rozumiemy? Dlatego opamiętanie musi być równolegle idące z wiarą. To jest niezwykle ważne. To jest jakby dwie strony tej samej monety. Żebyśmy wiedzieli, to jest niby co innego, to jest co innego, ale to tworzy wspólnie, razem, całość. A więc nie może być tak, że człowiek tylko coś złego zrobi, żałuje tego i to żałowanie nie ma nic wspólnego z Bogiem. No przecież tak może być, prawda? Człowiek żałuje, przeprasza, ale nie zwraca się w kierunku Boga, tylko po prostu dalej żyje tak, jak żył. A więc pamiętajmy, że Słowo Boże nas uczy, że zawsze, kiedy przychodzi o pamiętanie, to musi być też zwrócenie się w kierunku Bożym, bo Bóg sprawia chcenie i wykonanie. Pamiętajmy o tym, to jest niezwykle ważne. Pierwszym Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, 9 wersecie jest powiedziane, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Widzimy? Czyli oni odwrócili się od tych bałwanów, którym służyli i zwrócili się do Boga Wszechmogącego. I to jest właściwa postawa, kiedy odwracamy się od grzechów naszych, od naszych nieprawości. W Marka w pierwszym rozdziale, 15 wersecie jest powiedziane i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Opamiętajcie się od swoich złych czynów, z niewłaściwego myślenia. Odwróćcie się i zwróćcie się ku Bogu. Dzieje, 3 rozdział, 19 werset mówi tak. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Dzieje 20 rozdział 21 werset mówi, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Jan nakazuje przestrzeganie uczynków jako owoc opamiętania. A więc zaczynamy czynić właściwe rzeczy, zaczynamy we właściwy sposób się zachowywać po naszym opamiętaniu, po tym, jak zobaczyliśmy, że coś robimy nie tak. Jan Chrzciciel podkreśla to, że pochodzenie etniczne, że pochodzenie, to znaczy bycie biologicznym potomstwem Abrahama nie zapewnia zbawienia. To, że Żydzi są Żydami, że są potomstwem Abrahama, to wcale nie zapewnia zbawienia. Chociaż wielu Żydów ówcześnie żyjących w ten sposób wierzyło. Nawet mają takie pismo, Miszna, w którym są jakby opisane komentarze do tych wszystkich praw, które Izraelici mieli. Tam jest to wszystko. I tam jest też napisane to dokładnie, że ktoś, kto jest potomstwem Abrahama, jest zbawiony. Niezależnie od tego, co czyni, jest zbawiony. Tak w swoich tych pismach oni to komentują, tak to piszą. Wystarczy być po prostu religijnym i to wszystko. Dalej Słowo Boże mówi, że ludzie z narodów, czyli tak jak my, dzięki oddaniu się Bożemu zakonowi mogą stać się dziećmi obietnicy. A więc te obietnice, które odnosiły się wszystkie do Żydów, stają się też naszymi obietnicami, jeśli zwrócimy się ku Jezusowi Chrystusowi jako Mesjaszowi. Do tej myśli nawiązuje też apostoł Paweł w liście do Rzymian. Rzymian 2 rozdział od 25 do 29 wersetu mówi tak. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje staje się nieobrzezaniem. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Ludzie z narodów, tak jak prawowierni potomkowie Abrahama, dzięki Duchowi Świętemu w Nowym Przymierzu będą oddani Bożemu prawu i będą uznani za dzieci Boże. Kochani, wiele jest takich fragmentów, które o tym mówią, że stajemy się dziećmi Bożymi przez to, że chcemy służyć według prawa Bożego, według Słowa Bożego, według przykazań. Jest to niezwykle ważne, abyśmy w sercach naszych przejęli się na przykład braćmi i siostrami ze zboru. I Słowo Boże nam mówi, że w pierwszej kolejności powinniśmy dbać o kogo? O tych, którzy są naszą rodziną w zborze. Nasze osobiste rodziny oczywiście i rodziny, które są w zborze. Żebyśmy wiedzieli, że mamy być do siebie nawzajem przyjaźnie nastawieni, walczący o siebie nawzajem, modlący się o siebie nawzajem. To znaczy taka rodzina, która troszczy się o siebie, która naprawdę ma na sercu wszystkie te sprawy, które w naszym życiu źle funkcjonują, niewłaściwie coś się dzieje, żebyśmy my byli przejęci tym wszystkim i zaczęli jedni o drugich walczyć, zaczęli jedni o drugich się troszczyć, jedni o drugich myśleć, jedni drugim dobrze życzyć, nie zło życzyć, tylko dobrze życzyć. Pamiętajmy o tym, to jest niezwykle ważne, to nasze nastawienie, dobre nastawienie jedni do drugich, wtedy walczymy jedni o drugich. I Bóg czyni coś w naszym życiu. Jeśli my jesteśmy tacy nastawieni jedni do drugich, naprawdę w Bożym pokoju, to w Ezechiela w 36 rozdziale w dwóch wersetach, 26 i 27 jest powiedziane tak. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. A więc zobaczmy, jeśli nie wykonujemy Bożych przykazań, jeśli nie wykonujemy Bożych praw, to co to oznacza? To oznacza, że nie jesteśmy napełnieni Bożym Duchem Świętym. Słowo Boże jasno mówi, że Bóg zmienia serce, wypisuje w tym sercu swoje prawa, swoje przepisy, czyli no, te wszystkie przykazania, które wcześniej już dał narodowi izraelskiemu. I sprawia, że my będziemy wykonywać to. Po prostu będziemy tak postępować. Tak mówi dokładnie Słowo Boże. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Więc jeśli nie wykonujesz, nie przestrzegasz, to znaczy, że Duch Święty ciebie nie prowadzi. No Słowo Boże jest jasne i musimy wyciągać z niego wnioski. Musimy patrzeć, jak się zachowujemy przed Bożym obliczem i co, jeśli jest coś nie tak? I co mamy robić? No przed chwilą mówiłem pokutować. Przed chwilą mówiłem opamiętać się, odwrócić się od takiego sposobu postępowania. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale 12, 13 wersecie jest powiedziane: tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Co to znaczy narodzili się z Boga? To znaczy, to są ci ludzie odrodzeni z Ducha Świętego, z nasienia nieskazitelnego, z nasienia Ducha Świętego. Odrodzeni zostali dokładnie to, o czym mówił Jezus Chrystus do Nikodema, nauczyciela żydowskiego. Dokładnie to tłumaczył, w Ewangelii Jana jest to opisane w jednym z początkowych rozdziałów. Jest to tam dokładnie pokazane, jak Nikodem kompletnie tego nie rozumie, ale wy rozumiecie, dlatego że zostaliście przebudzeni przez Ducha Świętego i zostaliście oświeceni darowanym Duchem Świętym. A więc patrzmy na to uważnie, abyśmy byli naprawdę ludźmi, którzy mają to prawo i wiedzą, że mają to prawo do działania jako dzieci Boże. W Rzymian w 8 rozdziale 14-16 werset mówi tak: bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Inaczej mówiąc, oryginał tam stwierdza: ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Jeśli się nie dajesz prowadzić Duchowi Świętemu, dzieckiem Bożym, przepraszam, nie jesteś, żebyś to wiedział. I to jest niezwykle ważne. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Duch świadczy, widzimy? Więc bez świadectwa Ducha Świętego w naszym wnętrzu, no nie mamy tego poświadczone, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I wtedy jesteś zbawiony, a kto to wie? Widzimy? Albo zastanawiamy się na przykład, będąc atakowani przez demony, zaczynamy się zastanawiać, aby ja na pewno jestem zbawiony. No jeśli żyjesz według tego, co Duch Święty ci w życiu twoim mówi, jeśli dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu, to tak. Ale jeśli nie dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu, nie wydajesz owocu godnego upamiętania, to nie. Dlatego musimy na to patrzeć i wyciągać wnioski ze Słowa Bożego, z tego, co Bóg mówi do ciebie. Bo Słowo Boże wyraźnie nam tłumaczy. Jeśli jesteś nawet człowiekiem, który przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca, nawet Duch Święty na ciebie stąpił i w imieniu Jezusa Chrystusa uzdrawiasz chorych, wyganiasz demony, a Jezus Chrystus ci na przykład mówi: nigdy ciebie nie znałem, idź precz. Nigdy ciebie nie znałem, idź precz. To co to oznacza? Przecież to człowiek, który przyjął Jezusa Chrystusa. Przecież to człowiek, który nawet Duchem Świętym został napełniony. To jest człowiek, który dary Ducha Świętego ma i czyni wielkie rzeczy w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlaczego idź precz? Czyniciele nieprawości. Widzimy, co jeszcze ma być czynione? Prawość. Nie możesz żyć w bezprawiu, nie przestrzegając Słowa Bożego, czynić, co chcesz, wykonywać to, co sobie tam zamyślisz w głowie, tylko musisz zmienić swoje myślenie i myśleć tak, jak Duch Święty ci każe. Duch Święty ci dyktuje, co masz robić, jak masz się zachowywać, jakie podejmować decyzje, co masz w swoim życiu na pierwszym miejscu stawiać, co masz odsuwać na dalszy plan. Musisz o tym wiedzieć. Słowo Boże ci o tym mówi, Duch Święty ci ożywia to słowo, I wy jesteście już czyści ze względu na słowo, które wam głosiłem. Na czym to polega? To chodzi o to, że Słowo Boże jest głoszone, Słowo Boże słyszysz na tym miejscu i co z tego słowa zostaje w twoim sercu i co Duch Święty może użyć w twoim życiu jako słowo posłane od Boga. Właśnie, Duch Święty musi to wprowadzić w życie, w twoim postępowaniu i w twojej całej istocie. I to jest niezwykle ważne, abyśmy poddali się Duchowi Świętemu. Filipian 2 rozdział od 13 do 16 jest powiedziane, albowiem Bóg to według upodobania sprawia was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Zachowując słowa żywota, ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegały i nie na próżno się trudziły. A pierwszy Jana 3:1-2 mówi tak. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobnie, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. A więc patrzmy, uważnie musimy wprowadzać w życie nasze słowo, które w Piśmie Świętym czytamy. Musimy być bardzo uważni we wprowadzaniu Bożej prawdy do naszego życia, abyśmy rzeczywiście poddawali się Bogu naszemu, a nie żyli według naszych własnych upodobań, dlatego że Bóg ma bardzo ważne plany wobec nas i chce to wprowadzić w życie. Efezjan 1 rozdział 4-5 werset mówi, w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Bóg nas przeznaczył, abyśmy byli szczególnym Bożym stworzeniem. Są aniołowie, są najprzeróżniejsze istoty, które Bóg stworzył i są ludzie, którzy mają bardzo szczególne miejsce w Bożym stworzeniu. My nie jesteśmy tak, jak chcieliby ludzie to zrobić, porównać nas ze zwierzętami, że my pochodzimy ze świata zwierzęcego. Nie wiadomo, jak możesz być podobny do zwierząt, ale nie jesteś zwierzęciem. Nie wiadomo, jak możesz być podobny do aniołów, ale nie jesteś aniołem. Nie wiadomo, jak możesz być podobny do Jezusa Chrystusa, ale nie jesteś Jezusem Chrystusem, chyba że Duch Święty cię prowadzi. Widzisz? I wtedy dopiero albo stajesz się brudny, jak ten świat, albo stajesz się nieczysty, jak demony, albo staje się uświęcony, tak jak Słowo Boże wyraźnie mówi, uświęcony i staje się rzeczywiście tym, który na podobieństwo Boże i na obraz Boży jesteś stworzony. A więc musisz wzrastać w to podobieństwo do Jezusa Chrystusa. Jako obraz zostałeś uczyniony podobny do Jezusa Chrystusa. Ale żeby być do Niego rzeczywiście podobnym, to musisz nie być namalowanym obrazem, tylko musisz się być poruszającym się człowiekiem, który żyje na sposób Jezusa Chrystusa. W objawieniu Jana czytamy w końcowym rozdziale ostatnim. Tam jest wyraźnie powiedziane, kto grzech czyni, niech nadal czyni grzech. Niech staje się jeszcze bardziej brudny. A kto święty, niech się jeszcze bardziej uświęca. Po co? No bo święci będą z Panem, a brudni będą z diabłem. Dlatego my mamy wybierać, po prostu wybierać. Albo się oczyszczamy codziennie, albo zaczynamy być coraz bardziej brudni. Grzech, grzech, grzech. Grzech rodzi co? Co? Świętość? Grzech rodzi grzech. A w końcu śmierć. Dlatego wiedzmy, że jakim kierunku obraliśmy sobie drogę, to tam zajdziemy. Bo Słowo Boże mówi, gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Co to oznacza? Co uznajesz za skarb, to tam pójdzie twoje serce. Jeśli dla ciebie skarbem jest to wszystko, bogactwo, co na tym świecie, to tam pójdzie twoje serce, a ziemia i rzeczy na niej spalone będą. Więc co wybierasz? No niestety, zginienie. I czytaliśmy w tym fragmencie, w ostatnim wersecie, ma wiejadło w swoim ręku i oczyści swoje klepisko. Zgromadzi swoje zboże w spichlerzu, a plewu spali ogniem nieugaszonym. Wiejadło, spisałem sobie, to jest narzędzie do oddzielania ziarna od plewy. W formie podobnej do wideł lub szufli. Było używane od starożytności, a w wielu krajach świata, regionach świata, używane jest do dziś. Przy silnym wietrze podrzucano wiejadłem ziarno wymieszane z plewami. Ziarno spadało na klepisko, a plewy były porywane przez wiatr. To jest, co to jest to wiejadło? I jest powiedziane, że Jezus Chrystus trzyma to wiejadło. Chrystus z wiejadłem w ręku oznacza nieuchronne oddzielenie tego, co szlachetne i cenne, od tego, co puste i bezwartościowe. I Jezus Chrystus trzyma to wiejadło i będzie przewiewał. Jeżeli jesteś ziarnem, pozostaniesz na klepisku Bożym. A jeżeli jesteś plewami, czyli lekko sobie żyjesz, tak lekko sobie chrześcijaństwo traktujesz, tak leciutko sobie traktujesz Boże prawa, Boże przepisy, tak bardzo sobie korzystnie dla siebie ustawiasz wszystko, co mówi Bóg, wszystko, co głosi Pismo Święte. To Słowo Boże mówi, to przesieje cię Pan. A więc musi przyjść wiatr. Dziwisz się, że wiatry przychodzą? Ja nie mówię o tych fizycznych wiatrach. Ja mówię o tych duchowych wiatrach, które wywiewają z naszego serca, nagle wywiewają wiarę. Jesteś mocnym w wierze. Bardzo mocny w wierze. I tobie się zdaje, że ty możesz naprawdę, tak jak Nowy Testament mówi, góry przenosić. No, ja bym poprosił, żebyś tak o metr przesunął rysy. Tak, taką mam prośbę. No. Próbuj. Próbuj, może się przesunie. Ale wiesz, że jest to możliwe? To jest naprawdę możliwe. A trzeba mieć górę wiary, większą niż rysy. Nie. Ziarnko gorczycy. Wiesz, jakie jest ziarnko gorczycy. Tyle wiary ci trzeba, żeby przesunąć tą górę. A Słowo Boże mówi, że przyjdzie wiatr. I ten wiatr wywieje twoją potężną wiarę i stanie się tak, że nie będziesz miał w ogóle wiary. Wiesz, kiedy się to staje? Kiedy przychodzi choroba, problem na kogoś ze zboru, to jeszcze twoja wiara jest w miarę mocna. Ale jak przychodzi ta próba na ciebie albo na którejś z twoich dzieci, to wtedy raptownie się okazuje, że nie masz wiary. Raptownie się okazuje, że twoja modlitwa nie skutkuje, nic nie działa, a wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Czyli jeżeli masz wiarę, to Bóg wysłucha twoją modlitwę. Jak nie wysłuchuje, to jaki jest wniosek? Nie masz wiary. Widzimy, jak to się dzieje? Jezus Chrystus bardzo szybko rozpoznawał człowieka, który miał wiarę i odróżniał go od człowieka, który nie ma wiary. A nim w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazł. A to był człowiek, który był Rzymianinem. Był okupantem Izraela, a miał wiarę większą niż wielu Żydów. Dlatego uczmy się. Uczmy się budować naszą wiarę. Przyjdzie wiatr. To, co bezwartościowe, zostanie odwiane. A to, co wartościowe, pozostanie. Standard Chrystusowy nie przewiduje w wiecznych przybytkach miejsca dla plew. Nie przewiduje. Plewa zawsze jest nieodłącznym składnikiem ziarna. W życiu człowieka ziarnu zawsze towarzyszy plewa i dotyczy to bez wyjątku każdej sfery życia człowieka. W każdej sferze twojego życia są też plewy, które muszą być wywiane z twojego życia. A musi się okazać to, co jest naprawdę wartościowe. A więc miłość do Boga. Plewy muszą być odwiane. Musi pozostać to sedno, że rzeczywiście miłujesz Boga z całego swojego serca, z całego swojego życia, z całej swojej siły. Dokładnie to, co przykazanie mówi. Przecież znasz pierwsze przykazanie i najważniejsze. Plewy muszą być odwiane w stosunkach twoich z bliźnim. I bliźniego swego jak? Siebie samego. Widzisz? Musisz we właściwy sposób kochać siebie, żeby plewy były odwiane, a żeby pozostała rzeczywistość Boża i działanie Ducha Świętego. I dokładnie tak samo masz miłować też bliźniego. Dokładnie tak. W Jeremiasza 23 rozdziale, 28 w 29 wersecie jest powiedziane tak. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen. I mógłbym dzisiaj opowiedzieć wam sen, który miałem tej nocy. I jestem pewny, że nie zbudowałby was. Bo się zbudziłem w nocy i mówię, Panie, zabierz mi ten sen, nie chcę już go dłużej mieć. I to była 1:30. Zasnąłem, już nie miałem go. I się bardzo ucieszyłem. I dalej co jest powiedziane? Prorok, który ma sen, niech opowiada sen. I niech wyraźnie powie, to sen. Ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna? Widzimy, co Słowo Boże mówi? Co tu jest plewą, a co tu jest ziarnem? Sen jest plewą, a słowo prorocze od Pana jest ziarnem. Chcę, abyście na to uważnie zwrócili uwagę. Dlatego, że tu jest na końcu tego powiedziane, mówi Pan. Pan tak mówi, nie ja tak mówię. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę, nie jest? Jest, oczywiście. A wiecie, o co Jezusowi Chrystusowi w naszym życiu chodzi? Znamy doskonale to słowo. Efezjan 5 rozdział, 2 część 25 wersetu do 27. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany, żeby Kościół Jezusa Chrystusa miał niepokalane poczęcie. Żeby Kościół Jezusa Chrystusa w tym niepokalaniu chodził. Nie trzeba mieszkać w niepokalanowie, żeby być niepokalanym, ale trzeba być uświęconym przez Bożego Ducha Świętego. Dlatego wiedzmy, że najważniejsze w naszym życiu jest szukanie społeczności z naszym Panem. Wiejadło, wiaterek Boży już zaczyna wiać. I przewiewać kościoły. I się okaże, kto jest plewą, a kto jest ziarnem. Okaże się. Nie ci, którzy mówią słowa tylko i nic nie wykonują, ale ci, którzy mają w sobie te trzy elementy, o których mówiliśmy. A więc nasz umysł ze zmienionym myśleniem, nasze serce ze skruchą i pokorą i nasze czyny, które za tym idą. A więc wiara bez uczynków jest jaka wspaniała? Martwa. Dlatego tak jest powiedziane właśnie, że wiara bez uczynków jest martwa. Dlatego jeśli będziesz tylko mówić, a nie czynić, nie wykonywać, to twoja wiara i twoje chrześcijaństwo jest martwe. Po prostu martwe, a martwe znaczy wyschnięte, już nie nadaje się do niczego. I przychodzi wiatr i to chrześcijaństwo znika pod wpływem wiatru. Znika. Po prostu nie masz żadnego ciążenia. Nie masz żadnego ciążenia. Wiecie, w wierzeniach egipskich to tam było z kolei inaczej. Tam jak dusza człowieka była cięższa od piórka, które leżało na drugiej szalce, no to ten człowiek szedł na potępienie. Czyli musiał być lekki. W chrześcijaństwie jest inaczej. Człowiek musi być ciężki. Nie może być lekki. A więc zobaczmy, ludy różne rzeczy nauczają. Ale my wiemy, co Pismo Święte mówi. Masz być ciężkim ziarnem. Masz być ciężkim ziarnem. Nie ciężką wodą z reaktora. Masz być ciężkim ziarnem. Masz być nasiąknięty nie promieniowaniem, tylko masz być nasiąknięty Duchem Świętym. Masz być dociążony Bożą prawdą. Masz być dociążony dobrymi uczynkami, które rodzą się w tobie, rodzą się pod wpływem Boga, pod wpływem Jego Ducha, pod wpływem działania Bożego w twoim życiu. Jan Chrzciciel chrzcił ludzi, a sam został ścięty. Wydałoby się, o, jaka tragedia. Nie martwcie się, jeszcze raz przyjdzie. Zabili go, on uciekł. I jeszcze raz go zabiją, i jeszcze raz wstanie. Dwóch świadków będzie w czasach ostatecznych. Mojżesz i Eliasz. Przyjdzie. I tam ich zabiją. I oni zmartwychwstaną. Nie bójmy się tego, który zabiera tylko życie ziemskie. Bójmy się tego, który i ciało, i duszę nasze może pogrążyć w ogniu piekielnym. Czyli kogo? Diabła? Boga Wszechmogącego. Tylko on może pogrążyć. Bo klucza od śmierci i piekła ma już nie diabeł, Jezus Chrystus. Jezus Chrystus mu zabrał. Dlatego jesteś zdany tylko na Boga, na Jezusa Chrystusa. Dlatego wiedz, że musisz być dociążony dobrymi czynami Bożymi. I dzięki twoim uczynkom nie będziesz zbawiony. Najpierw jesteś zbawiony, a wtedy dopiero wydajesz dobre uczynki. Żeby potwierdzać, że jesteś w rękach Bożych. Że jesteś zbawiony. I produkujesz dopiero wtedy, kiedy Słowo Boże wyraźnie mówi, jak masz w sobie tą skruchę, tą Bożą odpowiedzialność, zmianę sposobu myślenia, wtedy dopiero produkujesz te dobre uczynki. Nie może złe drzewo wydawać dobrych owoców. Jeśli jesteś zły, nie możesz wydawać dobrych owoców. Ale jeśli jesteś dobry, jeśli jesteś człowiekiem wypełnionym Bożą dobrocią, Bożą sprawiedliwością, Duchem Bożym Świętym, wtedy masz szansę wydawać dobre owoce, ale musisz przyłożyć się do tego. Jeśli o to nie zadbasz, to nie wydasz tych owoców. Nie wydasz żadnych owoców zresztą. Dlatego wiedzmy, że mamy chodzić w Bożej mocy, w Bożym zwycięstwie, wydawać owoce godne upamiętania. I o tym była rzecz, kiedy na samym początku powiedziałem, wydawajcie owoce godne upamiętania. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi w tej mocy i w tym Bożym zwycięstwie. Dlatego przejmijmy się. Jak słyszymy, że ktoś w walce jest, potrzebuje zwycięstwa, walcz w domu, przynajmniej obiecaj to, że w domu przynajmniej dwa razy się pomodlisz o tą osobę. To będzie już oznaczało, że masz to w sercu. A nie przychodzić na następne nabożeństwo i przypomina sobie, a miałem się o niego pomodlić. No to znów na nabożeństwie jeszcze raz się pomodlę, będzie z głowy. Nie myśl o rzeczach, żeby były z głowy, ale myśl, żeby były na głowie. Żebyś czuł obciążenie tym, że ktoś potrzebuje twojej pomocy i Bożego ratunku. I niech cię Bóg błogosławi.